No, napisałam sobie kilka jakichś myśli na kartce, ale pewnie połowę zapomnę. No, więc tak. Wychowałam się w takiej rodzinie fajnej. W sensie, jak byłam dzieckiem, jakoś może niedużo było mówione u nas w domu o Panu Bogu, ale no jak zawsze, jak będzie mi się trząsnął głos albo zacznę płakać, to wybaczcie. Ale to jest, no, nawrócenie to jest dość emocjonujący moment w życiu, więc myślę, że to zrozumiecie. Nie wiem, czy wam się kojarzy gimnazjum. Generalnie panuje taka opinia, że to jest najgorszy czas w życiu każdego człowieka chyba. Że jest to jakiś tam okres buntu i generalnie zmiana towarzystwa i wszystko jest nie tak. Ale ja gimnazjum wspominam bardzo dobrze, bo właśnie wtedy zaczęła się moja przygoda z Panem Bogiem. A wyglądało to tak, że poszłam sobie do klasy taka sama z podstawówki naszej byłej. Nie znałam w tej klasie nikogo, nie wiedziałam w ogóle, czy będę tam miała do kogo zagadać i w ogóle, czy będzie jakoś fajnie, czy ktoś mnie polubi. No i trafiłam do takiej klasy, gdzie było 12 nawróconych już osób. I po prostu to był szok, naprawdę. I zaczęło się to tak, że jak byłam jeszcze w gimnazjum, to działały kółka biblijne. No i właśnie część dziewczyn tak właśnie mnie zapraszała, to było na długiej przerwie, codziennie były te kółka. No tak przychodziła i Kinia, no chodź z nami. Ja tak na początku, nie, w ogóle nie. Dla mnie to było takie, jakby Pan Bóg spoko, wierzyłam, że jest Pan Bóg, ale żeby znowu tak codziennie, na przerwie, no bez przesady, no nie? I w końcu po jakichś tam, nie wiem, może 2 miesiącach takiego chodzenia dziewczyn za mną i zapraszania, Kinia, chodź, przyjdź, będzie fajnie, tylko 15 minut, czy tam 20, to w końcu stwierdziłam, dobra, do świętego spokoju, żebyście mi już dały spokój, pójdę. No i poszłam. Na początku jakoś tak, nie wiem, byłam jakoś bardzo tym zaciekawiona po prostu. I na początku jakoś, no nie mogłam powiedzieć nic w sumie, że ani nie było fajnie, ani nie było źle, więc stwierdziłam, a dobra, no to pójdę jeszcze parę razy. No i tak właśnie tam się nauczyłam modlić, jakby zobaczyłam, że modlitwa to jest naprawdę coś wspaniałego i że to jest zwykła rozmowa z Panem Bogiem. To nie trzeba jakichś nie wiadomo jak wzniosłych słów. No i tam zobaczyłam właśnie, że też młode osoby po prostu mogą czerpać pasję z tego. Mi się tak trochę kojarzyło, że jakby życiem z Panem Bogiem może być takie trochę nudne. Nie wiem, czy też w sumie młodzi tutaj jesteście, dużo was jest. Nie wiem, czy tak czasami może też sobie myślicie, że życie z Panem Bogiem może być takie nudne. Taki w sumie, ja miałam jakby w głowie taki schemat, że to jest taki po prostu pewnie schematyczne życie. To mogę, tego nie mogę i koniec w sumie. No ale właśnie tam zobaczyłam, że to jest naprawdę pasja i że to jest coś wspaniałego i że po prostu to niesie taką ogromną, super wielką radość. No i właśnie później dziewczyny tam zaczęły mnie zapraszać na młodzieżówki, chodziłam na młodzieżówki do Malinki, na jakieś tam różne obozy na Kozińcach i tak dalej. I Pan Bóg zaczął zmieniać moje serce. Nie pamiętam jakiegoś takiego jednego momentu, w którym moje życie się tak zmieniło całkiem, żeby było, tu byłam takim człowiekiem, potem bach, jakaś gruba linia i całkiem inny człowiek. U mnie to był proces, naprawdę długi proces i on trwa cały czas na pewno, bo Pan Bóg nas cały czas zmienia. No i tak moje życie sobie płynęło. Wydaje mi się czasami, jak tak teraz patrzę z perspektywy czasu, że Pan Bóg jakby mnie tak trochę przez cały ten okres gimnazjum i w sumie też liceum jakby tak bardzo chronił, jakby była pod taką jego bańką, taką wiecie, bańką po prostu Pana Boga i było mi naprawdę fajnie. Żyłam w super społeczności, Pan Bóg też wtedy zaczął zmieniać sytuację w naszym domu, że mama, później też tata się nawrócili i no i po prostu było już naprawdę coraz lepiej. Nie mogę po prostu powiedzieć, żeby było coś nie tak w tym czasie i naprawdę miałam taki obraz, że super, nawróciłam się i jakby Pan Bóg wszystko jakby we wszystkim działa ku dobremu. No i potem przyszła trzecia klasa liceum, właściwie jej koniec. zaczęłam mieć takie okropne napady kaszlu. Generalnie jeździłam po lekarzach, robiłam jakieś rozmaite badania. Leczyli mnie na jakieś tam zapalenie oskrzeli, zapalenie krtani. Jakieś mi robili badania na astmę i wszystko wychodziło ok. A ja miałam takie okropne napady kaszlu. Takie, że po prostu czasami już prawie traciłam przytomność. I całkowicie jakby wszystko z siebie, całe powietrze wykrztuszałam i nie umiałam nabrać żadnego powietrza. I nie wiadomo było, co się ze mną dzieje. Aż w końcu właśnie taka koleżanka mojej mamy poradziła jej, żebym poszła do jeszcze jednego lekarza takiego w Ustroniu. I jakby ja też nie wiedziałam, co robić. Myślę sobie, Panie Boże, no przecież modlę się o to. I też właśnie wszyscy moi znajomi wierzący też byli jakby zaangażowani w całą tą akcję, modlili się do mnie i myślałam sobie, no Panie Boże, czemu Ty nie działasz i czemu ja muszę jeździć po tych lekarzach i nikt nie wie, co mi jest. No w końcu okazało się, że mam krztuśca. To jest taka choroba wieku niemowlęcego. Ja miałam 18 lat, jak na to zachorowałam. I no i w sumie jak już przyszły wyniki właśnie i lekarz mi powiedział, że to jest krztusiec, to na początku nie wiedziałam w ogóle, co to. Tak mi się potem skojarzyło z jakąś szczepionką, że chyba kiedyś myśmy się tam w szkole uczyli, że jest szczepionka na krztuśca, więc skojarzyło mi się z tym, że jest to pewnie jakaś groźna choroba. No jak przyjechałam do domu, to zaczęłam oglądać, wiecie, jakieś filmiki na YouTubie o tym. I to nie był dobry pomysł, bo no jest, nie wpisujcie tego na YouTubie. Mogę wam powiedzieć, że tam jest dużo filmików noworodków, które się duszą, aż po prostu umierają. I jak taki obraz zobaczyłam, to po prostu trochę zmiotło mnie z nóg i pomyślałam sobie, świetnie, Panie Boże, świetnie, wszystko było fajnie. I teraz co? I właśnie lekarz mi powiedział, że zapytałam się go, czy to się da wyleczyć. Powiedział mi, że można uspokoić objawy i zapytałam się, ile to będzie trwało. Powiedział mi, że jak nie będzie żadnych komplikacji, to kilka lat. A ja po 3 tygodniach już nie miałam żadnych objawów choroby. Chwała Panu za to, że też miałam takich ludzi naokoło siebie, którzy się faktycznie o mnie modlili i naprawdę to działa. I teraz tak, przyszły studia. Przepraszam, że tak dzielę te wszystkie moje etapy na szkołę, ale jest mi jeszcze chyba najłatwiej. I tak, początek studiów był naprawdę super i cały czas studiowałam w Krakowie, przez tydzień byłam w Krakowie, na weekend zawsze tutaj wracałam, więc cały czas młodzieżówki. Też mieszkałam w Krakowie z dziewczynami tutaj z Wisły i też ze Skoczowa, które też część z nich była wierzących, więc też po prostu jakby nie było takiego rozerwania z tą społecznością. I to jest naprawdę też mega ważne, żeby mieć taką społeczność z innymi ludźmi, bo samemu jest naprawdę ciężko. No ale później na drugim roku studiów zaczęłam pracować. No i zaczęłam nawiązywać relacje też z innymi ludźmi, po prostu takich, których poznałam sobie gdzieś tam. I to mnie... Byłam w tym mało czujna i jakby w mojej głowie też widzę, że po prostu to szatan jest taki, że tak dziubię czasami i daje jakieś głupie pomysły do głowy. No i tak sobie zaczęłam myśleć, że w sumie no przecież ci ludzie tacy zwykli gdzieś tam, których sobie poznałam w pracy, przecież są fajni. Czemu ja nie mogę się z nimi zadawać? Przecież Panie Boże, na pewno pogodzę te dwa światy. Przecież to musi być proste. I wiecie, jakbyście sobie narysowali taką linię, tu jest Pan Bóg, tu jest świat i co to nas pociąga, to ja byłam tak po środku. I to było najgorsze. To był zdecydowanie najgorszy okres w moim życiu. Takiego po prostu balansowania pomiędzy i bycia trochę tu, trochę tam, jakby naginania tego, co Pan Bóg ode mnie oczekuje i potem przepraszania Go, ale w sumie znowu wracania do tego. I to naprawdę było coś strasznego. Aż w końcu dotarło do mnie takie słowo, w sumie, które znałam już długo, ale właśnie jedno słowo zrobiło na mnie takie duże wrażenie. To jest z psalmu 73, ostatni werset. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. nie po środku, nie jakoś tam pogodzić się, spróbować pogodzić te dwa światy, ale być blisko. I po prostu to jedno słowo blisko mnie przygniotło. I teraz tak. No więc tak wyglądało moje życie, tak pokrótce z Panem Bogiem. No i właśnie ten moment taki przełomowy. Dzięki. Ten moment taki przełomowy był, w sensie taki przełomowy, taki, który znowu mnie jakby naprowadził na właściwy tor. Był no ponad rok temu. Rok, no powiedzmy rok temu. I chwała Panu, więc po prostu też ten rok, który się już teraz kończy, jestem Panu Bogu po prostu za niego bardzo wdzięczna, bo wiem, że mogłam ten cały rok przeżyć tak faktycznie z nim, tak na 100%, po tych jakichś tam wszystkich perypetiach. I jeszcze chcę Wam powiedzieć o takim jednym procesie, który Pan Bóg mnie nauczył, mianowicie jest to miłość do drugiego człowieka. Jak się nawróciłam i później tak właśnie żyłam tą społecznością z też innymi ludźmi właśnie wierzącymi, to jakby w mojej głowie zrodził się taki pomysł, że ci ludzie wszyscy inni są niewarci okazywania im miłości. W sensie, że fajnie, że okazuję miłość tym osobom, które są wierzące i z którymi jest mi dobrze, ale tym innym, którzy są spoza, to już tak nie trzeba za bardzo. I to była kolejna sztuczka szatana, którą zmienił w niesamowity sposób Pan Bóg. Mianowicie właśnie przez ostatnie 2 lata chyba pracowałam w zakładzie karnym. I znaczy pracowałam, byłam tam wolontariuszką w takim stowarzyszeniu, które właśnie prowadzi działania na rzecz wspierania więzi rodzicielskich między osadzonymi rodzicami a dziećmi. Jest to coś naprawdę super świetnego. I pamiętam, jak pierwszy raz szłam właśnie na to spotkanie z zakładu karnego, to tak sobie myślałam, jasne, tacy niedobrzy rodzice, co w ogóle tak sobie żyli, teraz te biedne dzieci muszą być odosobnione od nich i dobrze im, że tak siedzą tam. I to nie było dobre. I też miałam taki obraz, że no, jak złamali prawo, jak narobili głupot, no to niech siedzą, niech teraz cierpią. I jakby nie miałam takiej miłości do nich. Naprawdę nie miałam miłości, ale no po jakichś, nie wiem, może 2 miesiącach Pan Bóg tak to we mnie zmienił. W sensie ja zobaczyłam naprawdę człowieka w drugim człowieku i to, że oni potrzebują faktycznie relacji i takiej po prostu szczerości i bliskości i najlepsze, co my możemy dać drugiemu człowiekowi i najlepszy sposób, w jakim możemy miłość naszą okazać do drugiego człowieka, to jest właśnie poświęcenie mu czasu. Bo dla nich to było niesamowite, że po prostu ja tam przyjeżdżałam do tego zakładu karnego czasami 2-3 razy w tygodniu i po prostu z nimi rozmawiałam. Nie oskarżając ich, nie pytając ich nawet za co siedzą, ale po prostu rozmawianiu o zwykłych rzeczach i to jest naprawdę cenny czas. I pamiętam taką sytuację, jak taka jedna właśnie osadzona się mnie zapytała, ile za to kasy dostaję. I ja mówię, że nic, bo że jestem wolontariuszką. I po prostu to był do niej szok. No i w ogóle cała ta praca, którą tam robiliśmy, to, że po prostu jakby dbaliśmy o te relacje w rodzinie, pomagaliśmy dbać o te relacje w rodzinie, to ja po prostu widzę wielkie plusy i może my sobie tego tak nie doceniamy, bo żyjemy cały czas w rodzinach i w większości są to dobre rodziny i mamy codziennie siebie i po prostu z pracy ze szkoły wracamy do domu, gdzie jest mama, tata, rodzeństwo i cały czas jest fajnie, ale po prostu ja widziałam to dopiero właśnie jak tam zaczęłam pracować, to zobaczyłam to, jak ważne jest, żeby naprawdę dbać sobie o te relacje. I wierzę też, że po prostu Panu Bogu na tym zależy, żebyśmy pielęgnowali te relacje w naszych domach, w naszych rodzinach, bo to jest naprawdę coś mega ważnego i widzę, że na tym no na tym da się zbudować dużo. I widzę też, jakie to jest bardzo bardzo pomocne i bardzo ważne, jak, no jak niektóre kobiety teraz tam, z którymi miałam kontakt jeszcze jak były w zakładzie karnym i teraz część z nich, dwie z nich już wyszły właśnie z więzienia i jak dostaję od nich telefony z podziękowaniami i dzwonią do mnie, że dzieci chcą do nich wracać, że faktycznie było warto wspierać tą relację, było warto jeździć gdzieś tam po całej Małopolsce i przyprowadzać te dzieci do zakładu, żeby one mogły zobaczyć się z mamą czy z tatą. To jest to coś niesamowitego i pamiętam też, jak pierwszy raz właśnie przyprowadziłam dziecko do ojca właśnie tam, do zakładu karnego i to dziecko nie widziało tego ojca, nie wiem, to było chyba kilka miesięcy albo coś koło pół roku i pamiętam, jak zobaczyłam właśnie, ten chłopczyk miał, nie wiem, może 3-4 latka i jak on się po prostu rzucił na tego tatę i pamiętam tylko, że się odwróciłam w kąt i łzy mi stanęły w oczach. Bo to właśnie też jakby pokazywało mi to, jak my możemy też przyjść do naszego ojca, do Boga. I te emocje, które temu wszystkiemu towarzyszyły, to, że ten ojciec cieszył się, że mógł zobaczyć swoje dziecko, ale też płakał po prostu. To dziecko, że było tak okropnie szczęśliwe i po prostu, mimo tego, że sala widzeń w więzieniu nie jest zbyt atrakcyjna, bo są tylko stoliki i krzesła, to po prostu to dziecko było tak tym wszystkim zafascynowane, że mogło po prostu widzieć ojca. I właśnie chcę też wam wszystkim życzyć tego, żebyście patrzyli na ojca i właśnie traktowali go jako takiego, który się właśnie cieszy z każdego naszego przyjścia. I teraz też jak patrzę właśnie z perspektywy czasu na całe moje życie, na to, że nie zawsze było kolorowo i nie zawsze byłam może na 100% bliska Panu Bogu. To też wiem, ile mi to radości dało i na pewno Panu Bogu z tego, że po prostu należę do Niego i też gdzieś tam powróciłam do Niego. No i to w sumie chyba na tyle ode mnie.
Chwała Bogu. Tak bardzo się cieszę z tego, że wybrałam w życiu to, co najważniejsze, to jest najważniejsza decyzja. Żyć z Bogiem, służyć Bogu, bo nie ma życia bez Boga w szczęściu. Ja tak nawiążę do Hani. My jesteśmy takie siostrzyczki w Panu. Mieszkałyśmy w Wapienicy, to jest Bielsko. Dalej niż teraz. A teraz w Głębcach tylko płot ogranicza nas. I tak się budujemy duchowo, jak coś przeżywamy i mamy się bardzo dobrze razem. A chciałam też do tej pieśni nawiązać, bo to taki życiorys dla mnie, że w tej przedrogiej, świętej krwi i ja jestem wykupiona Pana Jezusa. Było to tak, że z wierzącej rodziny pochodzę i ojciec bardzo troskliwie o nas dbał. Było nas pięcioro. Były to czasy trudne, skromne życie, proste, ale miło sobie wspominam na to. Często tatuś czytał Biblię, modliliśmy się wieczorami na kolanach i w takim skupieniu nas Bóg prowadził ojciec. Zwracał uwagę bardzo często na niebo wieczorem, żebyśmy tam spojrzeli na te gwiazdeczki, jak ładnie świecą. I tak mi taka tęsknota się wytworzyła, że tęskniłam za niebem. Ale przedtem ta moja natura taka przekorna i często miałam pragnienie być dobra, a zawsze wychodziło źle. I wtedy tak płakałam i chciałam zmiany w życiu. I to tak długo trwało, bo wtedy nikt cię nie pytał, czy chcesz przyjąć Pana Jezusa do serca. Nie było tego. Była taka prostota. I każdy przeżywał to tak w sobie. A ja taka zamknięta też w naturze, i nie przyznawałam się, co przeżywam. Ale mój ojciec to zauważył i wziął mnie tak wieczorem na spacer i mówi do mnie, a to już byłam taką nastolatką, że czy bym chciała oddać życie Panu Jezusowi. A ja mówię, że tak. No i przyszliśmy do domu i modliliśmy się. I wtedy, dlatego że otworzyłam te usta moje, przyznałam się, co przeżywam, ten straszny smutek taki nad sobą, taką pokutę. I jak porozmawiałam z ojcem i modliliśmy się z mamą też, to jakoś się zmieniło, coś się zmieniło. To znaczy, że Pan Jezus mnie przyjął i z radością żyłam. Już ten smutek i to przygnębienie ustąpiło. No, były też różne upadki potem w życiu, doświadczenia, ale przedtem to tak, czasami coś takiego widziałam, że Pan Jezus na krzyżu jak gdyby się mi pokazał. Coś takiego. I to miałam odpowiedź, że to Pan Jezus za moje wszystkie grzechy umierał. No i potem przyjęłam chrzest. To był dzień wspaniały. Taką radość, miłość w tym dniu doświadczyłam. No i później zamieszkałam tutaj w Głębcach w 60 roku. I tak żeśmy sobie żyli z mężem, ale było bardzo dużo przykrych przeżyć. I przez te przeżycia trudne Bóg mi dał łaskę nowej pokuty nad moim życiem, bo zastanowiłam się, jak błądziłam. Nie byłam taka posłuszna Bogu, jak powinnam była być. I to wszystko mnie oczyszczało, te przeżycia. I na nowo ożyło w sercu moim miłość do Słowa Bożego. Miłość do zboru. Jednak Pan Bóg cudownie prowadzi człowieka, jest wierny. Ja byłam niewierna, ale Pan Bóg to mi wszystko przebaczył. I teraz jestem tak szczęśliwa, że jestem na tej drodze do nieba. Wspaniałe to jest życie. Pan Bóg wysłuchuje modlitwy nasze. I ostatnio też miałam takie jakieś przygnębiające dni, chwile, że troszczyłam się o moją rodzinę, żeby wszystkie dzieci, wnuki były zbawione, nie zginęły, bo tak mi blisko stanął obraz, jak straszne to będzie, gdy Pan Jezus przyjdzie. I jedni będą w radości, a drudzy w wielkim smutku, w sądzie. I tak się martwiłam tym, a potem sobie otworzyłam Biblię i takie kosztowne słowo z Psalmu 119 sobie poczytałam, a ten psalm jest dla mnie naprawdę wspaniałym słowem. I to 123 psalm. Nie, 119, a 123 wiersz. Z taką ulgą. Oczy moje wznoszę, tęsknią za zbawieniem Twoim i za słowem sprawiedliwości Twojej. Te wszystkie troski, kłopoty jakoś spadły ze mnie, że ja przecież tęsknię za zbawieniem i za Jego słowem. I tak muszę powiedzieć, że Słowo Boże jest dla mnie coraz cenniejsze. Kocham Go. I was wszystkich kocham i cieszę się, że w zborze jestem. Dzięki Bogu.
Też chcę wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Byłem w pracy, troszeczkę później doszedłem tutaj, ale kiedy tak siedzę i słucham świadectwa, to jest taka, wiecie, wielka radość w takiej prostocie, że właśnie nie gdzie indziej, ale tutaj razem z braćmi, siostrami, z ludźmi wierzącymi, z naszymi gośćmi, przyjaciółmi. Tak jak tu wszyscy razem jesteśmy, to tak, wiecie, kiedy siedziałem, słuchałem i świadectwa Kingi, i teraz siostry Marteczki, to taka radość na nowo mnie wypełniła, że jak to dobrze być zbawionym właśnie przez tą łaskę Pana Jezusa, bo tak przez moment tylko mi się przypomniał takie pewne obrazy, że wiele razy człowiek jest w różnych miejscach i po takim pobycie w tych różnych miejscach, wśród różnych ludzi, my zawsze coś odczuwamy. Albo dobre rzeczy, albo pustkę, albo jakieś wyjałowienie, albo smutek, albo ból. A tutaj, kiedy się przyjdzie i mogę powiedzieć wiele razy w zborze, po prostu kiedy jesteśmy razem jako Kościół zebrani, to tak widzę, tak wiele razy i to moje serce jest dotykane, że tutaj przeżywam oczyszczenie, tutaj przeżywam pociechę, wzmocnienie i posilenie właśnie, kiedy możemy być razem. I jestem po prostu Bogu wdzięczny, że przez tyle lat Pan prowadzi i że daje dobre rzeczy i jest wierny. A chciałbym wam przeczytać właśnie takie krótkie świadectwo naszego brata Janka Szalbuta z Ojczemuli. Tutaj córka, siostra Ilonka mi to wręczyła. Ja myślałem, że może ona to przeczyta, ale prosiła, żebym ja po prostu to przeczytał. Drodzy bracia i siostry, pragnę podzielić się z wami krótkim świadectwem w ostatnim dniu 2018 roku. Był to dla mnie i dla mojej rodziny smutny, ale zarazem i radosny czas. Smutny, ponieważ odeszła moja kochana żona, mama, babcia. Była dla mnie wzorem chodzenia w bojaźni Bożej, pokory, skromności, ale była też świadoma swojej słabości, ale zawsze wierna Słowu Bożemu. Radością było dla nas to, że 3 dni przed jej odejściem oboje z małżonką usłyszeliśmy głos Ducha Świętego, że nastał czas jej odejścia. Z tego też powodu nie wezwaliśmy pogotowia. To była chwila obecności Ducha Świętego, pełnego pokoju. Kolejne chwile spędziliśmy na modlitwach dziękczynnych razem z rodziną. Nie spodziewałem się, że w taki sposób się rozstaniemy po 62 latach pożycia, za które sobie dziękowaliśmy. Trzymaliśmy się za ręce i zasnęła w pokoju. Naszym pragnieniem było zawsze być owocem pracy naszego Pana Jezusa. Pragnę życzyć całemu zborowi z okazji Nowego Roku przeżywania obecności Ducha Świętego, kończąc słowami Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, wiersze 6-9. Opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już 3 lata przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu powiedział, panie, jeszcze na rok je pozostaw, ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. I jeszcze drugie miejsce ze Słowa Bożego, Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 5 do 9 wiersza. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w mojej miłości. Pragnieniem mojej małżonki było, a moim także jest podziękować braciom i siostrom za wsparcie nas w modlitwach. Pozdrawiam cały zbór w imieniu Pana Jezusa, brat Jan. Dziękuję.
Przeważnie się dzielę świadectwem, kiedy moją rodzinę spotkała tragedia, kiedy straciłem rękę, ale dzisiaj nie będę się dzielił świadectwem, kiedy straciłem rękę, ponieważ go znacie. Rafał mówi, żeby to było świadectwo nawrócenia i to jest chyba największe świadectwo, bo to ratuje nasze życie. I kochani, ja pochodzę z miasta, z Jastrzębia. Ja nie mieszkałem w Wiśle. Moi dziadkowie mieszkali w Wiśle, w Łabajowie, ale moja mama wyjechała na Śląsk z tatą, kiedy się poznali i tak się stało, że zamieszkaliśmy w Jastrzębiu. I ja jako taki chłopak, kiedy miałem 15 lat, to straciłem swoją mamę. I wiecie, jak to, gdybym zapytał Mietka, to on by fajnie też mógł powiedzieć, bo on jest też z Jastrzębia, zna kulturę miasta i zna w ogóle, może nawet bym mógł powiedzieć, obyczaje, jak się żyje w mieście. W mieście się żyje całkiem inaczej. Są bloki, masz swoje życie i w pewnym momencie nie wiesz, kiedy nie masz nad sobą kontroli, to w pewnym momencie nie wiesz, jakim chojrakiem jesteś. Panujesz nad wszystkim. Masz grono znajomych, jak jesteś wygadany, umiesz skombinować, załatwić, to jest gość. Ja zacząłem się uczyć w szkole samochodowej i bardzo szybko uzyskałem jakąś taką pozycję, ponieważ w tamtym okresie, to był okres 81 roku, wtedy był stan wojenny, to możecie wiedzieć, co tam w Jastrzębiu, no, w Jastrzębie było znane z tego, że były kopalnie pacyfikowane, były czołgi na ulicach i każdy musiał sobie jakoś radzić sam. No, kiedy ta moja mama umarła, to ja też sobie radziłem sam. Wydało mi się, że wtedy zawojuję świat. Ponieważ jako wtedy pracowałem jako mechanik, jako uczeń, ale bardzo szybko mieliśmy bez problemu, mogłem zdobyć pieniądze, ponieważ robiliśmy przeglądy rejestracyjne, a dzięki tym przeglądom zawsze żeśmy wciskali kit ludziom, którzy przyjeżdżali na przeglądzie. Kiedyś tak nie było, znaczy teraz już tak nie jest, ale kiedyś to szło naprawdę dobrze zarobić. I czasem przyjeżdżały nowe samochody, a myśmy mówili, że ten samochód jest niesprawny i za to braliśmy łapówki. I ogólnie z pieniędzmi nie było żadnego problemu. Co z tymi pieniędzmi? No taki młody chłopak, jak się spotka z drugim kumplem, to zaczynają sobie pozwalać. Kupowaliśmy gorzowe. Wtedy to nie było narkotyków, ale wódka bardzo szybko nas pochłonęła. I kiedy jeszcze chodziłem wtedy do szkoły zawodowej, to często żeśmy się urywali z lekcji, no żeby zawojować dosłownie świat, bym tak powiedział. Ja nie byłem z rodziny wierzącej. Moja mama, kiedy jeszcze żyła, to chodziliśmy od czasu do czasu do kościoła ewangelickiego, ale kiedy już tej mamy nie było, to ten tata nas nie ciągnął do kościoła. Ja nie miałem tak troskliwych rodziców i nie miał się mną kto zaopiekować. Ale kiedy miałem już 17 lat, zauważyłem, że już nie za bardzo mogę sobie dać rady bez alkoholu. Przychodziły, kiedy miałem 18, to mi się zdawało, że zawojuję świat. Poszłem, pamiętam, wtedy do mojego taty. Byliśmy tam z trzema kolegami, przynieśliśmy tam 5,5 litrów. Pomyślałem, że 3 wypijemy u taty, a 2 wezmę jeszcze do Wisły, ponieważ już wtedy mieszkałem u mojej babci. No ale myśmy tak się stało, że tych 5,5 litrów obróciliśmy z tym moim tatą. Wiecie, to takie smutne, kiedy dzisiaj patrzę, ale skoro mam 15 minut czy 10, to chciałbym wam przybliżyć, jak jest potężny Bóg, kiedy może z takiego niczego, z nic zrobić coś naprawdę fajnego. Bo jest napisane słowo, że drogoście są, jesteście kupieni. Ja mam naprawdę świadomość, że moje życie jest drogo kupione. Bardzo drogo. Ponieważ wtedy, kiedy prowadziłem takie hulaszcze życie, widziałem, że już nie mogę sobie dać rady, przyjąłem się szybko tutaj do po skończonej szkole, tutaj do Ustronia, była taka baza PTHW się to nazywało. Tam pracowałem jako mechanik i moja babcia, kiedy u niej mieszkałem tam w Łabajowie, widziałem, jak często przychodziłem pijany do domu. Ona mi nie powiedziała nigdy przykrego słowa, tylko mówiła, że myślała, że może wnuk nie będzie pił. I miała łzy. Moja babcia nie była wierząca wtedy. A ja jej obiecywałem. Mówiłem, babciu, już nigdy nie będę pił. No wiecie, znacie tak, to się w babci kochanych osobie, którą bardzo kochasz, ale obiecujesz tego, czego naprawdę nie możesz zrobić. Jeśli ten, kto przeżył prawdziwą niewolę zniewolenia, to wie, że to są obiecanki cacanki. A głupiemu radość. I wiecie, nie byłem z tego zadowolony, ponieważ bardzo, bardzo kochałem swoją babcię. I zawsze jej obiecywałem, że już nigdy nie będę. Ale raniłem jej serce, a ona nigdy nie mówiła mi złego słowa. Nigdy. Dała mi dom, jedzenie, troszczyła się o mnie. A ja swoje pieniądze, które zarobiłem, nawet jej na jedzenie nie dawałem, tylko jakoś tak zawsze się szybko rozchodziły i ta babcia była dla mnie takim wsparciem. I pamiętam, poznałem taką rodzinę na Stożku, którzy oni mi zaczęli głosić Ewangelię. Mówili mi świadectwa. A wiecie, co mnie najbardziej denerwowało w tych świadectwach, bo myślałem, że oni się chwalą. On mówi, on tam pił to czy tamto, takie rzeczy. Ja mówię, a ty chłopie, to się chwalisz tym wszystkim, wy się tak wywyższacie. Ale ja widziałem w sercu, to łamało moje serce. Nie mogłem sobie dać rady. I pamiętam, kiedy dłużej zacząłem czytać Słowo Boże, zacząłem w swoim sercu mieć tęsknotę za prawdziwą wolnością. Bo widziałem, jak ten człowiek, który mi mówił o prawdziwej wolności. Mówił, że on pił wodę kolońską. Dzisiaj to takie śmieszne, bo jest dość alkoholu. Ale oni wtedy już pili wodę kolońską. I widziałem, że on jest prawdziwie wolny, a ja nie. Ja miałem wtedy pieniądze na alkohol, ale byłem zniewolony tym alkoholem. Wiecie, wtedy jeszcze, kiedy byłem u tej swojej babci, kiedy zacząłem czytać słowo, chorowałem na astmę. I to był taki niesamowity cud dla mnie, bo tak jakbym wtedy jeszcze nie byłem wierzący, ale wiedziałem, że Bóg może. I pamiętam, kiedy pewnego wieczoru modliłem się, mówię, Boże, czy Ty mógłbyś mnie uzdrowić z astmy? Tak jak umiałem. I wiecie, to było niesamowite. Wtedy miałem 18 lat. Dzisiaj mam 52. Nigdy już nie miałem ataku astmy. Potem zapytałem Boga, Panie, czy Ty możesz mnie uwolnić od alkoholu? Wiecie, kiedy pijesz i nie masz potrzeby uwolnienia, Bóg wcale cię nie uwolni, bo nie masz potrzeby. Ale kiedy sprowadzisz się do takiego stanu, że już sobie nie panujesz nad sobą, wtedy otwierają ci się oczy i zaczynasz myśleć, gdzie jest ratunek. I wtedy w takiej prostocie, to znowu był wieczór, pytałem, Boże, czy Ty możesz mnie uwolnić? Nie zadawałem jakichś niesamowitych modlitw. Prosiłem Boga, czy Ty możesz mnie uzdrowić? Możesz mnie uwolnić? I Pan Bóg dał mi prawdziwą wolność. Wiecie, co to jest prawdziwa wolność? To jest to, że już nigdy nie masz pragnienia. Nie boisz się, że wypijesz kieliszek wódki czy pięć. Nie boisz się. Nigdy już nie masz pragnienia. Nie masz, jak chciałem, piłem piwo. Ja nigdy nie miałem już pragnienia picia piwa. Przyszłem do pracy na drugi dzień. kolega mi mówi, że pamiętam, to była druga zmiana. No to na warsztat, jak w auto wjeżdżało, to flaszka musiała być, albo dwie. Tam było czterech mechaników, to liter, to spokojnie do wieczora, do 10 mogliśmy wypić. Potem był autobus, nie trzeba było jeździć samochodami. Wtedy jeszcze nie mieliśmy samochodów, tak? A ja mówię, wiesz co, ja już nie piję. A on mówi, co? Czemu nie pijesz? Wiecie, wtedy nie miałem odwagi mu powiedzieć, że mnie Bóg uwolił, bo ja nie wiedziałem, co jest prawdziwa wolność. Ja nie wiedziałem. Ja wiedziałem tylko, że nie mam pragnienia. I tak się trochę czaiłem i te osoby tam ze stożku cały czas się modliły. I dlatego uważam, że modlitwa jest bardzo ważną rzeczą. Jeśli zmagamy się z czymś, ważną rzeczą jest, żeby o kogoś się modlić. I one, te osoby się o mnie modliły i pytały, Darek, czy ty byś pojechał z nami na ewangelizację? Wtedy to robił Kościół Ewangelicki na Prażakówce. To były raz na miesiąc takie spotkania w Ustroniu. Wiecie, przez miesiąc to chyba tak kombinowałem, jak się wykręcić. Pomimo to, że już byłem wolny. Ale potem się już nie udało. Pojechałem na ewangelizację. To był rok 84, maj. Nie zapomnę nigdy, jak pastor, który głosił, powiedział takie słowa. Głosił o sędzi, opowiadał o sędzi. Sędzia, który skazywał winnego, a tym winnym był jego przyjaciel z dawnych lat. I ten sędzia wymierzył wyrok. Ja już teraz nie pamiętam dokładnie, ile tej kary było, ale zszedł, ściągnął tą togę i kiedy ten wyrok zapadł, on zapłacił kaucję za tego człowieka. I odniósł się do sytuacji to, co naprawdę stało się na krzyżu. Że Pan Jezus, kiedy umierał na krzyżu, wziął moją winę i zapłacił. Wiecie, jak się czułem? Nigdy za mnie nic nie wziął na siebie. Skorzystałem z uzdrowienia, zostałem uwolniony i jeszcze ktoś mówi, że biorę winę za ciebie. Wiecie, jak się czułem? Byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I kiedy pastor zrobił wezwanie i powiedział, kto chce skorzystać z tej ofiary? Pomyślałem, ci moi znajomi siedzieli koło mnie. Pomyślałem w sercu, nie obchodzi mnie, co oni sobie pomyślą. Nie obchodzi mnie. Czy jestem zwariowany? Czy jestem taki, czy taki? W ogóle mnie to nie interesuje. Pomyślałem, że chcę, żeby on zapłacił za mnie, ponieważ zobaczyłem, jak zmagałem się ze swoim życiem. I wtedy, to był maj, w 84 roku oddałem swoje życie Panu Jezusowi. I powiem wam, Bóg przez różne rzeczy nas prowadził, czy mnie. Ale w moim sercu zawsze było, żeby być blisko Niego. I kiedy potem nawet zamieszkałem u tej rodziny, która mnie prowadziła do Boga, ponieważ sytuację miałem taką z moim dziadkiem, że kiedy przestałem pić, to mój dziadek nie za bardzo na to patrzył. I kazał mi się wyprowadzić z domu, a oni mnie przygarnęli. Mieszkałem u nich 3 lata, niecałe 3 lata. Modląc się o swoją żonę, Bóg mi dał fajną żonę, bardzo dobrą, fajne dzieci i różne rzeczy mógłbym opowiadać, ale jeszcze chciałem wam, i kiedy tak w swoim sercu, bo widzę, Józek mi mówi, jeszcze 5 minut mam przeciągnąć. Józek mi, mój dziadek, kiedy czułem się, że ten mój dziadek jakby wyrzucił mnie z domu, tak trochę się czułem. Wiecie, Bóg jest niesamowity. Zmieniał moje serce. Zacząłem do tego mojego dziadka jeździć. Pierwszemu pokazywałem, jak się nauczyłem pracować na gospodarstwie. Facet z miasta. Pamiętam, jak takie śmieszne dla mnie teraz, pierwszy raz podoiłem mu krowę. Potem wziąłem konia i woziłem mu żerdzie z lasu. On, mój dziadek, był tak tym zafascynowany, że jego wnuk, który pochodzi z miasta, umie takie rzeczy robić. I zaczęła się nawiązywać relacja. I powiem wam, Bóg jest niesamowicie wierny. Pierwszy nawróciła się moja babcia. Kiedy jej mówiłem Ewangelię, ona kiedyś, pamiętam, kiedy się obudziłem rano, ona mówi, że dzisiaj w nocy przyjęłam Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca w łóżku. Ja mówię, babciu, jak ja ci dziękuję. Bogu dziękuję za ciebie. I ona zaczęła wzrastać i mój dziadek, kiedy był na łożu śmierci, już był w szpitalu, przyjmuje Pana Jezusa Chrystusa przy mojej babci i siostrze. To jest Boża wierność. I cała ta rodzina powoli, powoli zaczęła się otwierać na Boże działanie. Pomyślcie, gdybym nie prosił o wolność, jak wiele, jak Bóg daje nam o wiele więcej niż pragniemy czy chcemy. O ileż więcej. Tylko wystarczy poprosić, a Bóg nam daje. Tyle się chcę z wami podzielić.
Panu. Ja tak może chciałabym bardzo króciutko się podzielić i przede wszystkim chciałabym podziękować Bogu właśnie za ten miniony rok, za to, że zachował męża, dzieci, mnie i teraz też jak się tu patrzę, że za tatę mojego męża, za Martę. I jak tak myślę od roku, to z jednej strony tak sobie myślę, że był to taki trudny rok, ale z drugiej też widziałam to, jak Pan Bóg się troszczy o nas wszystkich. I no myślę, że na pewno takim największym doświadczeniem była choroba Marty. I na początku, gdy się o tym dowiedziałam, to było to takie bardzo przerażające do mnie. Ale też później, gdy zaczęły się te spotkania modlitewne, to Pan Bóg tak naprawdę, myślę, że ci, co chodzili, to podnosił, wlewał taki pokój do serca. I w trakcie tej choroby też widziałam to, że naprawdę nic nie wymyka się z Bożych rąk. I On pomimo tego się troszczy. I aż tak... W sumie jeszcze pamiętam przed tymi pierwszymi wynikami, gdy rozmawiałam z Martą, to tak mówiliśmy, no jakby fajnie było, jakby już były dobre te wyniki i wszystko dobrze. Ale gdy rzeczywiście się tak okazało, to aż byłam taka tym zaskoczona, że po prostu to tak szybko i wtedy taka szczęśliwa. I jeszcze może powiem o jednej takiej rzeczy, gdy któregoś dnia, gdy już Marta brała chemię, tak rozmawiałam z moją mamą i było to po takiej jakiejś mocnej burzy z gradem, która zniszczyła tam no, dużo kwiatów, różnych roślin w ogródku i już jakiś czas po tym i moja mama mi tak mówi, że właśnie no tak myślała, że może już nic z tego nie będzie, ale że tak jak się patrzy na te truskawki chociażby, to one tak się odradzają na nowo. I że jeżeli Pan Bóg się troszczy no, o takie rośliny, które naprawdę no, nie mają aż takiego dużego znaczenia, to co dopiero tym bardziej się troszczy o nas i tym bardziej się troszczy o Martę. I chociaż jej ciało jest teraz i przez tą chorobę i przez chemię zniszczone, to że wierzy w to, że będzie tak na nowo rozkwitać. I teraz właśnie, gdy się tak na nią patrzę, to tak widzę, że właśnie tak na nowo rozkwita. I właśnie chciałam wyrazić moją wdzięczność Bogu za to i za ten rok.
Jak tak Bożenka mówiła, to przypomniało mi się właśnie taki moment, jak byłam jeszcze w tym pierwszym szpitalu i dopiero czekaliśmy na wyniki. I to było tak akurat, że właśnie już byłam tam po tomografii, nie, byłam po USG i po tomografii też. I właśnie akurat to było tak koło ósmej, po ósmej rano przyszła pani doktor i powiedziała, że to już na 95% jest chłoniak, tylko czekamy na wynik biopsji, że to jest tak rozsiane po całym ciele. I to było takie moje pierwsze zderzenie już z takim wynikiem czarno na białym. I zaraz za godzinkę właściwie przyszli Bożenka z Łukaszem, bo akurat gdzieś byli na zakupach i stwierdzili, że też przyjadą mnie odwiedzić. I właściwie to oni byli pierwsi, którzy się dowiedzieli. I no, tak się razem rozpłakaliśmy wszyscy. I to, co zapamiętałam, co było dla mnie bardzo cenne, Bożenko, to było to, że Bożenka mnie tak przytuliła i powiedziała, i wiem, że to nie przyszło jej łatwo, bo to wcale nie było proste, ale powiedziała, wierzymy, że Pan Bóg ma nad tym kontrolę. I do Niego należy tam ostatnie słowo, jakoś tak dokładnie tymi słowami. I wiem, że to był taki moment, kiedy dla nas to wszystkich był taki trochę szok. I mimo to właśnie była w stanie wyznać, że nawet w tej sytuacji, która nas zaskoczyła, Pan Bóg ma nad tym kontrolę i to mi tak utkwiło i to było takie piękne. Także nawet kiedy czasem może się nam wydaje, że coś się łamie, to ogłaszajmy Boże prawdy. I to ma wielkie znaczenie, także, no, także to mi się tak na świeżo nasunęło, słuchając jej świadectwa.
Ja to taka wysoka jestem. Tak mi Pan obdarzył wzrostem, że miałam zawsze problem. Jak Piotruś był po mnie, to ja miałam super, a on musiał zawsze zniżyć, więc... Kochani, cieszymy się razem z Józefem, z Marią, z Renatką, z Kamilem, z ich dwójką dzieci, że mogliśmy znowu Was odwiedzić. Jeśli ktoś nie pamięta, kim jestem, to byłam w grupie Piotra Stępniaka, który odszedł w kwietniu do Pana naszego. Ten rok był dla nas taki, wiecie, bardzo trudny, a z drugiej strony modlitwy Wasze, modlitwy braci i sióstr z całej Polski, nie tylko, i za granicę, jak Piotr zachorował, to wiecie, one nas nosiły. Naprawdę one nas nosiły. Jak Piotr odszedł, tydzień później, kiedyś wstałam jednego dnia i normalnie poczułam taki że się przestali ludzie modlić o nas. Naprawdę to poczułam. I wtedy doświadczyłam takiego obrazu, jak bardzo ważna jest modlitwa. I od tamtej pory każdy dzień, naprawdę Pan jest świadkiem, każdego dnia modlę się o Wasz zbór, błogosławię pastora, jego rodzinę, każdego z Was z osobna nie mogę wymieniać, bo Was nie znam, ale proszę Pana, żebyście trzymali się Jego, żeby Was ogarniał swoim duchem i każdy bliski zbór, w którym byliśmy, który był bliski Piotrowi i też mi, to o każdego dnia się modlę. Wiecie, o mnie, nie wiem, czy się kiedyś modlił ktoś, jak nie wierzyłam w Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy z Was znają moją historię. Tak pokrótce przypomnę, że wychowałam się w rodzinie, gdzie bardzo dużo było alkoholu, przemocy. Mieszkaliśmy bardzo skromnie, mieszkaliśmy w kurniku. U nas wcale nawet nie było łazienki. Myliśmy się w misce, wiecie, XXI wiek i do dzisiaj jeszcze moja mama nie miałaby łazienki, jeśli nie mój brat nie zacząłby działać. I mój ojciec bardzo uwierzył w kłamstwo, że alkohol jest dobry. I tak pogrążył się w ten alkohol, że do dzisiaj niestety nie może z tego wyjść. Ma padaczkę alkoholową i no, w strasznym jest stanie. A Pan Jezus postanowił, że wyrwie mnie, taką czarną owcę. Ja się czułam zawsze najgorzej w domu. Czułam się najgorsza. Jak się zjeżdżała rodzina do babci, to ja tam po cichaczu szłam do babci i wszyscy się cieszyli, wszyscy się radowali. A ja siadałam na fotel obok, wszyscy siedzieli przy stole, a ja siadałam obok tego stołu całkiem na poboczu i tylko po prostu patrzałam, że jest jedzenie na tym stole, bo u nas w domu nie było wiele razy co jeść. I było nam bardzo trudno. W wieku 13 lat miałam pierwszą próbę samobójczą, w wieku 16 lat drugą, ponieważ rodzice wyrzucili mnie z domu. I tak moje życie po prostu legło w gruzach, zaczęłam bardzo dużo grzeszyć, ponieważ... Uciekałam od depresji, uciekałam od tego całego stresu, który gonił mnie przez to, że mam takich rodziców, że nie mam fajnych ciuchów, że nie mam się gdzie podziać. Byłam osobą bezdomną, wiecie, Nie miałam naprawdę żadnych przyjaciół. Moi koledzy i koleżanki, którzy nazywali się przyjaciółmi, to byli tacy ludzie, którzy brali narkotyki, pili alkohol i mówili, że wszystko dla mnie zrobią. Ale jak miałam 20 lat i stałam się sobą bezdomną, uzależnioną, to nie było nikogo. Jest takie przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I wtedy zobaczyłam, że ja nie mam przyjaciół. I jedynym przyjacielem... To brat mi powiedział, że mam powiedzieć świadectwo i nie chciałam płakać. Wiecie, ja nie lubię płakać. Ale jedynym przyjacielem wtedy okazał się Pan Jezus Chrystus. On jest naprawdę prawdziwym przyjacielem. Pan Jezus naprawdę chce, żeby nasze życie było blisko Niego. Może być trudno, może być choroba, tak jak mówiła tutaj siostra, ale jeśli On będzie naszym przyjacielem, to wszystkie góry pokonamy. I w wieku 20 lat Duch Święty na mnie stąpił w trakcie, kiedy słyszałam piosenkę Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Gdy o Jego ramię oprę się, On najbliżej jest zawsze, troszczy się Jezus. I Duch Święty mnie wypełnił ogromną, cudowną swoją miłością. I Jezus mnie uwolnił wtedy od wszystkich moich nałogów w ciągu jednej sekundy. Stałam się całkiem nowym człowiekiem. Wiem, że później zaczęłam czytać Nowy Testament jeszcze tego samego dnia. I tak czytałam i zastanawiałam się, czy coś muszę wyznać Jezusowi Chrystusowi. I pewnego dnia doszłam do takiego rozdziału Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Piękne słowa Pan Jezus uczył apostołów modlić się. Mówił, módlcie się tak, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Znamy tą modlitwę. I Pan Jezus powiedział takie słowa też po tej modlitwie. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam waszych przewinień. I ja wtedy, słuchajcie, zrozumiałam, że ja muszę przebaczyć mojemu tacie. Mój ojciec przeze mnie był bardzo nienawidzony. Moim ogromnym grzechem było morderstwo. Ja mojego ojca wiele razy próbowałam zabić. On próbował mnie zabić. Wiele razy modliłam się do Boga, że Boże, chcę go zabić, tylko pójdę do więzienia, ale uwolnij moją rodzinę od tego potwora. Wiecie, i Pan Jezus mi pokazał, że mam nienawiść, nieprzebaczenie do mojego taty, że jeżeli nawet będę robić piękne, cudowne rzeczy dla Boga, ale nie przebaczę mojemu tacie, to Bóg mi nie przebaczy moich grzechów. Tu jest tak napisane, ja sobie nic nie dodałam. To są słowa Pana Jezusa, nie moje. I powiedziałam, Panie Jezu, ja nie potrafię przebaczyć mojemu tacie, ale jeśli Ty możesz mi pomóc, to mi pomóż. I moje serce wypełnione zostało ogromną miłością, przebaczeniem. Wtedy pierwszy raz w życiu, pamiętam, powiedziałam, ja kocham mojego tatusia. Ja aż tak się klepłam w buzię, zatkałam swoją buzię, bo nawet nie wiedziałam, co mówię. I wiem, że Pan Jezus dał mi siłę to powiedzieć, dał mi siłę w to uwierzyć, ale On też dał mi to przebaczenie. I pojechałam do domu parę dni później i kiedy weszłam do domu, to mój ojciec krzyczał, wrzeszczał, gdzie byłam, policja była i mnie szuka, co ja wyprawiam, a ja podeszłam do mojego taty, jak nigdy w życiu, zawsze się kłóciłam z nim, byłam identyczna jak mój tata i tym razem było inaczej. Podeszłam do niego i mówię, tatuś, pamiętasz jak w Wigilię powiedziałam ci, że cię nienawidzę, że chcę cię zabić? A on mówi, tak, pamiętam, to teraz ci mówię, tatuś, że cię kocham. A mój tata zrobił krok do tyłu, odwrócił się i poszedł szybkim krokiem do drugiego pomieszczenia i płakał bardzo. On nie płakał, wiecie, tak delikatnie. On szlochał. On nie mógł zatrzymać tych łez, bo nigdy nie usłyszał prawdziwego słowa kocham. To nie było takie kocham, wiecie, jak nastolatkowie do siebie mówią, a potem się rozchodzą, każdy idzie w inną stronę. Ale to było prawdziwe przebaczenie Chrystusowe. I to przebaczenie jest do dzisiaj. Mogłabym oddać życie za mojego tatę. Tak bardzo go kocham. Jestem w szoku, jak bardzo można kochać alkoholika, jak bardzo można mu przebaczać każdego dnia, że mówi, nie chcę, córka, mieć z tobą nic do czynienia. A ja go nadal kocham. Tylko on musi wybrać, czy chce zbawienie. Więc słuchajcie, głośmy Ewangelię. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko powiedzieć, że Piotruś jak odszedł, było to dla nas bardzo trudne. Elunia was też serdecznie pozdrawia. I Łukasz również, wiecie, trzymają się naprawdę dzielni ludzie. Ja w ogóle się dziwię, że Ela nie płacze, ale kiedyś mi powiedziała, że czasami w nocy płacze, aby synowi swojemu Łukaszowi nie pokazywać, że są łzy na policzkach i stara się naprawdę szukać Chrystusa. Niesamowita kobieta dla mnie w tej kwestii, że po śmierci swojego męża tak trzyma się Pana Jezusa i każdego dnia czyta Słowo Boże. I przepisałam na siebie tą fundację, więc bardzo Was proszę, słuchajcie, potrzebuję pomocników do tego, żeby ktoś ze mną jeździł, ktoś mocny, ktoś silny w Panu. Nie potrzebuję osób, które po prostu chcą sobie jeździć i się pokazywać na internecie, ale są osoby potrzebne do tej fundacji, żeby ktoś mógł po prostu modlić się i strzec Słowa Bożego i chodzić w czystości. I naprawdę módlcie się dalej o tą fundację, bo ona dalej działa. Wiecie, fundacja SNAP, Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy, możecie zalajkować na Facebooku i po prostu obserwować też nas i po prostu modlić się o to, żeby Pan Jezus dotykał się ludzi, do których jedziemy. Ja niestety ostatnio byłam z różnych przyczyn sama w zakładzie karnym dla mężczyzn i powiedziałam: Boże, ja nigdy już więcej nie pójdę do zakładu karnego dla mężczyzn sama. Nie, że było źle, ale po prostu wiadomo, jest bardzo źle, jak idzie tam sama kobieta, więc potrzebni są mężczyźni w fundacji, więc niech Bóg też otwiera drzwi. Dziękuję, że się mogłam podzielić. Chwała Panu.
Chwała Panu. No, myślałem, że Rafał sobie odpuści. W sumie znacie naszą historię, Marta często ją opowiada, ale jak to Rafał mi powiedział, że no, z mojej strony jak to wyglądało, za dużo Wam nie powiem. Sam przeżywałem różne momenty, tylko jeden taki moment. Wiedziałem, że i wiem to nadal, że mamy w Panu ufać. No, nie modlimy się do jakiegoś obrazka, rzeczy, ale wierzymy w Boga żywego. I myślę, że to był taki, pomimo moich myśli i różnych sytuacji, które się nadarzały, po różnych informacjach, które otrzymywaliśmy, lepszych, gorszych, to zawsze takie mnie w moim życiu prowadziło, że Pan Bóg istnieje i On ma swój plan, choć my Go nie rozumiemy. No i to, że Go nie rozumiemy, no to właśnie bardzo często nas różnymi głupimi myślami no atakuje. I też miałem takich różnych przemyśleń, może kiedyś będę o tym mógł opowiadać, ale na razie nie. I pamiętam, że właśnie to jest bogactwo chyba właśnie zbór i w ogóle znajomi wierzący, że jeden pastor dzwonił i tak rozmawiałem z nim i w pewnym momencie mówi: Darek, no też miałem taką sytuację i teraz ci powiem, co cię będzie atakowało, jakie myśli przyjdą. I wiecie, dokładnie mi powiedział to samo, co ja sobie myślałem. No mamy trójkę fajnych dzieci, małych. No i w perspektywie żona, która jest na nowotwór chora. I wiecie, to nie było łatwe. I on mi powiedział, to jest normalne. I tak sobie myślę, w takiej sytuacji no, on to przeżył i mógł tak powiedzieć, bo to przeżył i jego żona jest zdrowa. I po prostu i powiedział, to cię będzie atakowało, będziesz miał takie myśli, takie, będziesz w głowie, będzie się różne rzeczy działy. I już się to zaczęło dziać, a dzięki temu, że mi tak powiedział, to tak jakby wyszedłem nad to. I sobie myślałem, no skoro ktoś ode mnie poważniejszy, starszy, może tak powiedzieć, to znaczy, że ma rację, że muszę się nie dać tym myślom i trwać. I nie było to łatwe, no bo jak żona właśnie w szpitalu Marta była i to byłem sam z dzieciakami, no jest to fajne, jak się mieszka samemu, bardzo fajne, ale no jeśli zostaniesz sam, to nie, że tam opieka nad dziećmi, bo to jakoś tam zawsze mi szło, ale to, że no ty jesteś odpowiedzialny i to jest taka główna myśl, to, że my jako mężczyźni, bracia, my jesteśmy odpowiedzialni za dom. Czy ta żona jest z tobą, przy tobie, czy choruje, czy cokolwiek się dzieje, no to my jako mężczyźni jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby trwać, żeby dzieci uczyć ich się modlić, uczyć, że jak są takie trudne sytuacje, że mama gdzieś tam jest daleko, żeby właśnie wskazywać, że to wcale nie jest takie złe, bo mamy do kogo się zwrócić, że mamy Pana Boga i że On jest takim przyjacielem, że naprawdę daje pokój. I to przez cały czas tak mi towarzyszyło i dzisiaj chciałbym po prostu podziękować. Podziękować za to, że
nie tylko jesteście ludźmi wierzącymi, ale że właśnie działacie w tym kierunku, że to widać, że ja byłem bardzo zbudowany tym, że no, stanęliście tak jakby na murze, broniąc, chroniąc Martę, że te modlitwy się odbyły, że nie spodziewałbym się w ogóle czegoś takiego, że ludzie z zewnątrz będą przychodzić. Wiecie, dużo razy siedziałem tu w ławce na modlitwie i patrzyłem tak tu na ten werset i tak się zastanawiałem. Raz byłem w dobrym humorze, raz byłem trochę przybity codziennością i wszystkimi sprawami. Ale to jest fajne to, że wiemy, że Pan Jezus będzie na wieki, to, że jesteśmy tego pewni, to tylko wtedy, kiedy Go poznamy wczoraj. Czyli jeśli znamy Pana Jezusa takim, jak On był, jest to w naszym sercu, to wtedy się tak, to wiemy, że to będzie na wieki. To jesteśmy pewni tego, że to będzie na wieki. I po prostu bardzo, bardzo jestem wdzięczny Wam wszystkim, rodzicom, całej naszej rodzinie, zborowi i wszystkim przyjaciołom, sąsiadom. Wiecie, to był, pomimo tej choroby i tego, że Marta miała różne stany, źle się czuła, to wiecie, takiego wsparcia, to się po prostu tak jakby odżyły wszystkie relacje jakieś większe i po prostu no, bardzo Wam dziękuję. To było niesamowite, no niczego nie brakowało przez cały rok. Naprawdę, no niczego. Było nawet na... Żona miała jakąś specjalną dietę, nigdy nie zabrakło na nic pieniędzy. Po prostu, no, to było niesamowite. A jeszcze przede wszystkim, no, zawsze ktoś pisał, ktoś dzwonił, ktoś przyniósł ze swoich ogródków, kiedy Marta zaczęła warzywa, jakieś soki pić i to. No po prostu tego było mnóstwo. Ja musiałem po prostu czasem w tej kuchni walczyć, żeby to się nie zepsuło, tylko żeby to Marta wszystko dała rady w ogóle przejeść. I chwała Bogu za Was. Bardzo Wam dziękujemy za to, bo to jest niesamowite. To po prostu co jakiś czas był dzwonek albo reklamówka w progu z czymś tam dla nas. Wiecie, dziękuję Wam bardzo. I rzadko tu bywam w ogóle z przodu i trochę się też za to wstydzę, bo sam mówię, że mężczyzna powinien jednak stać i pilnować Słowa Bożego w domu, w kościele. Ale widzę, że mi tego brakuje, że jestem teraz na etapach tego, że myślę sobie o tym, że wiem, że tak by miało być, ale pozostaje to w myślach. To tak obrazowo to powiem tak, no, czasem oglądam coś, jakiś film i myślę, to już jest ostatni i tak sobie tylko myślę, bo później przełączę na następny. I wiecie, nie chciałbym dalej być może w takim miejscu. Na razie jest tak, jak jest, ale wiem, że nie powinno tak być, że Pan Bóg nas jako mężczyzn powołał do wielkich, wspaniałych rzeczy i dał nam Słowo Boże i tego się mamy trzymać. I chciałbym, żeby tak było też w moim życiu. Dzięki Wam.
Widzę, że nas już zostało troszeczkę najwytrwalszych i fajnie, kiedy tak pomyślę nad tym czasem, który minął, tak się w moim sercu zrodziło takie pytanie. Co mogę Bogu powiedzieć za miniony czas? W jaki sposób mogę się do Niego odnieść? I myślę, że będziecie z tym zgodni, kiedy wymienimy wiele takich rzeczy, które są tak jakby normalne, naturalne, a jednak są jakby podarunkiem od Niego. Czy to, że jesteś zdrowy, że jesteś tutaj, możesz za to powiedzieć, Boże, dziękuję? Czy to, że jesteś w atmosferze Bożego ludu, masz społeczność z Bożym ludem, czy możesz powiedzieć Bogu za to dziękuję? Czy to, że masz rodzinę i Pan Bóg przeprowadził cię przez różne okoliczności w tym roku, czy możesz powiedzieć Bogu za to dziękuję? Czy to, że mamy pełno na stołach i nie tylko pełno, jest tego w smaku bardzo, no, można się tym delektować. Czy również to budzi w naszych sercach Boże, dziękuję? To, że istniejemy i że przed nami jest życie wieczne, że w zasadzie już mamy w swoich sercach to życie, które Pan Jezus nam dał? Czy mówię za to dziękuję? Jest taka pieśń, już bardzo stara, w Adendzie, w Pielgrzymie, która mówi właśnie na temat dziękuję. I tam jest parę takich punktów wymienionych. Ja bym poprosił, może ktoś by to zagrał. Dzięki, kochany Ojcze z nieba, dzięki. Myślę, że najwłaściwszą rzeczą jest, kiedy uświadamiamy sobie te wszystkie Boże błogosławieństwa, Bożą dobroć, żeby Mu po prostu składać dziękczynienie, żeby żyć w postawie dziękczynienia, żeby mieć to nastawienie dziękczynienia. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan 5:18 powiada: za wszystko dziękujcie. Wydawałoby się, wierzący ludzie, którzy przyjęli Pana, mieli apostołów wśród siebie, widzieli wielkie znaki, wielkie cuda, że to jakby automatycznie powinno z ich serc wypływać. A jednak jest to wezwanie: dziękujcie Bogu za wszystko. To, co dotychczas wymieniłem, to dotyczy tej sfery takiej naszego życia, które sfery posiadania. Ale czy możesz też powiedzieć Bogu dziękuję za to, czego nie mam? Za to, na co czekałem, a jeszcze się nie spełniło, albo się opóźnia. Czy możesz powiedzieć Bogu: Boże, dziękuję Ci, że gdybyś nawet nie odpowiedział na moją modlitwę, to ja będę Ci dalej wdzięczny, bo Ty jesteś moim Bogiem. Myślę, że to bardzo ważne, żeby sobie to uświadamiać, zwłaszcza w takim czasie, jakim teraz jesteśmy, że mamy tak wielką obfitość, ale nawet kiedy nam czegoś brak, żeby nasze serce było zawsze w tej postawie: Boże, ja Ci dziękuję. I Biblia mówi, że za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Powiedzcie mi, czy opłaca się wierzyć Bogu i podążać za Jego Słowem? I dobrze, kiedy cieszymy się z tego, raduje się nasze zmysły, że tak powiem, z tego wszystkiego, co mamy, co możemy dotknąć. Ale mamy coś też więcej, dużo więcej. Mamy Ducha, którego Pan Bóg nam dał. I w tym Duchu mamy wysławiać Boga. I również w naszym ciele mamy wysławiać Boga. To jest też Bożym zadaniem dla Jego dzieci, żeby Mu dziękować, żeby żyć dla Niego. Psalmista napisał takie zdanie, że celem mojego życia jest wielbić Cię. Moim celem mojego życia jest wielbić Cię, oddawać Ci dziękczynienie, oddawać Ci chwałę. I w końcu we wieczności co będziemy robić? Będziemy oddawać Bogu chwałę, będziemy mówić: Boże, dziękuję. Tam w pełni pojmiemy wagę i potęgę zbawienia, które mamy w Chrystusie Jezusie. I zapomnimy o tych rzeczach materialnych, o tym, co mamy, chociaż i za to mamy Bogu dziękować, być wdzięczni, ale będziemy widzieli Tego, od którego mamy wszystko i przez którego jest wszystko. I właśnie dlatego, kiedy mamy wstępować w nowy rok, który jest przed nami, nie wiemy, co przyniesie, być może Pan zawoła swoich do siebie. Tego dokładnie nie wiemy, ale bardzo blisko jesteśmy tego momentu. I dlatego tak ważne jest, abyśmy dziękowali Bogu za każdy miniony dzień, za każdą rzecz drobną i większą i mniejszą, za wszystko, co mamy od Niego. Kiedy tak patrzę się na Was, to naprawdę mogę powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za tych ludzi, że mogę z nimi przebywać, że mogę ich widzieć, że mogę obserwować wzrosty, rozwój i że mogę obserwować to, jak Pan Bóg zachowuje, chroni, prowadzi, nasze życie. Poprzez różne okoliczności, przez które przechodzimy, to co Darek powiedział w swoim świadectwie, że Bóg daleko więcej obdarza nas ponad to, o co możemy prosić, albo o czym możemy myśleć, to apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał. I naprawdę tego możemy być świadkami, jeżeli naprawdę się przyglądniemy, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Bóg jest dobrym Bogiem. Amen. Bóg jest naprawdę dobrym Bogiem. Bóg wyrywa ze śmierci nas, zmienia nasze życie, ale też daje powołanie do naszego życia, abyśmy Mu służyli. Wiecie, wierzę, że Pan Bóg nie powołał nas tylko po to, żebyśmy o własne życie zadbali, żeby nam było dobrze. Ale powołał nas też po to, żeby Jego Królestwo pomiędzy nami się rozszerzało, żeby inni ludzie mogli widzieć chwałę Pana Jezusa. I dlatego dziękując Panu w tej modlitwie, chciałbym, żebyśmy również wołali do Niego: Panie, daj do naszych serc to prawdziwe Twoje powołanie, żebyśmy to wreszcie znaleźli i byli w tym. Żebyśmy nie zadowalili się tylko tym naszym życiem i kręcili się tylko wokół własnych spraw, ale wiedzieli: Panie, Ty mnie tutaj postawiłeś, Ty mnie powołałeś po to, aby Twoja chwała się manifestowała, aby inni mogli być zbawieni. Wiecie, to jest naszym głównym celem. I kiedy widzę, jak dzieci tutaj się cieszą, jak się zajmują choćby tymi zabawami, które tutaj były. Wiecie, to jest naprawdę piękne. Kiedy się przyglądam tym dzieciom, jak są szczęśliwe, jak są zadowolone i porównuję to z obrazkami, które widzę na zewnątrz, to mogę tylko krzyczeć: Boże, dziękuję. Mogę wołać: Boże, dziękuję. Wiecie, to jest Boża łaska, którą mamy, którą posiadamy. Często nam się wydaje, że to jest takie normalne, że to jest takie codzienne. Ale to jest właśnie efekt tego, że znamy tą Bożą Księgę. I że staramy się powiedzieć: Panie, pomóż nam, aby Twoja wola w nas się wypełniała. To jest właśnie efekt tego, że Pan Bóg przez swoje słowo dotknął naszego życia. I za to Mu chcemy dziękować. Chcemy Go wielbić, a też prosić o to, aby Jego wola wypełniała się w naszym życiu. Byśmy w tym czasie, który nadchodzi, byli blisko Niego, słyszeli Jego głos i mogli wykonywać Jego wolę, aby wielu jeszcze mogło być zachowanych, zbawionych, ale też pobudzonych do tego, żeby przygotować swoje serce na spotkanie z tym, który nadchodzi, bo naprawdę nadchodzi. Jego kroki słychać. I kiedy patrzymy się do Bożego Słowa, modlimy się, to wierzę, że Duch Święty do nas przemawia. I mamy krótki czas do wykorzystania, żeby żyć dla Pana, żeby Jego uwielbiać i żeby Mu za wszystko dziękować. Może zaśpiewajmy tę pieśń.
dusza ma spokojna, może wdzięczną być.
Halleluja. Chwała Bogu. Naprawdę cieszę się z tego, że możemy Bogu dziękować. I chciałbym was dzisiaj wezwać do tego, abyśmy w tej modlitwie, która za chwileczkę popłynie, dziękowali Bogu, ale też prosili, jak w innym miejscu jest powiedziane, żeby we wszelkich błaganiach z dziękczynieniem powierzać prośby nasze Bogu. Żebyśmy modlili się o to, co jest przed nami, co jest w Bożych rękach, co On widzi w swoim, co już zapisał w swojej księdze. Żebyśmy mieli siłę, żebyśmy mieli moc i mogli wykonać zadanie, które stoi przed nami. Bo Pan Bóg przed każdym z nas postawił zadanie. I kiedy myślę o świadectwie Kingi, to tak się cieszyłem, że Pan Bóg w jej, na jej drodze życia postawił młodych ludzi, którzy kochali Pana Jezusa, nie wstydzili się Go i zrobili coś, żeby się tym Jezusem dzielić ze swoimi koleżankami i kolegami. I dzisiaj Kinga jest tutaj. Chwała Bogu za to. Młodzi ludzie, nie wstydźcie się Jezusa. Ale pomyślcie, może Pan chce coś od was, żebyście mogli zrobić, żeby inni, wasi rówieśnicy, mogli poznać zbawienie w Panu Jezusie. Mogli przeżyć i doświadczyć nowozrodzenia. Mogli zobaczyć, że naprawdę sens życia to jest nasz Pan Jezus Chrystus. Powstańmy teraz do modlitwy. Halleluja. Ja może pomodlę się, a później was wszystkich poproszę, abyście w pojedynczych modlitwach to, co w waszych sercach Pan Bóg da na wasze serce, i pokażę wam jako coś, za co możesz podziękować, ale też o coś, o co możesz poprosić. Ojcze, tak dziękujemy przez imię Pana Jezusa Chrystusa za wszelkie dobro i łaskę okazaną nam w tym roku, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że zachowałeś nas jako rodziny, że zachowałeś nas jako zbór, Panie, aż do tego momentu. Dziękujemy Ci, Panie, że Słowo Twoje Ty posyłałeś, dotykałeś naszych serc. Panie, wiele razy walczyliśmy z Nim, ale Ty, Panie, w końcu dotykałeś tak nas, żeśmy się tego uchwycili i mieliśmy z tego rezultaty. Panie, dziękujemy Ci, że jest to błogosławione, kiedy możemy wierzyć Twojemu Słowu i że Ty stale wyciągasz ręce swoje, Panie, aby nas karmić, aby nas strzec, aby nas umacniać, Panie, byśmy szli za Tobą. Ojcze, dziękujemy Ci za cały ten rok przeżyty, Panie, i widzimy i chcemy to ogłosić przed całym niebem i wszystkimi istotami, że naprawdę jesteś godzien wszelkiej chwały, że jesteś godzien wziąć wszelką cześć i uwielbienie z naszych serc za to wszystko, co otrzymaliśmy, Panie. Dziękujemy, Panie, za Martę, którą przeprowadziłeś, Panie. Dziękuję Ci za ludzi, których pobudziłeś do modlitwy, Panie. Dziękuję Ci za inne serca, które angażowały się w to, Panie, aby pomagać innym, Panie, aby błogosławić innych. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za dzieci, które mamy w zborze, Panie. Dziękuję Ci za młodzież. Dziękuję Ci za to wszystko, co mamy w naszych rodzinach, za pokój Twój, za błogosławieństwo. Panie, dziękuję Ci, że tak wielu z nas obdarzyłeś zdrowiem, że możemy się poruszać swobodnie, że możemy Ci być wdzięcznymi. Panie, to są rzeczy, za które chcemy Ci dziękować, za które chcemy być Tobie wdzięczni. Ale Ojcze, przede wszystkim chcemy wielbić Ciebie za dar łaski zbawiennej, za to, że zapisałeś nasze imiona w Księdze Życia. Panie, że z tej księgi nikt nas nie może wymazać, Panie, że Ty nas tam zapieczętowałeś i zapisałeś. I dziękuję Ci, że z Twojej ręki nikt nas nie może wyrwać. Panie, za Twoje zbawienie dziękujemy Tobie. Ojcze, modlę się też o to wszystko, co jest przed nami, i w tym przyszłym roku, Panie, uzdolnij nas, abyśmy słyszeli Ciebie. Aby serca nasze wołały do Ciebie, Panie, kieruj krokami moimi, kieruj drogami moimi, Panie, abym widział rękę Twoją i szedł nie jak po omacku, Panie, ale jak ten, który ma światło i widzi drogę przed sobą. Panie, oświecaj nasze oczy. Daj nam, Panie, serca, które są sercami z postawą wdzięczności i dziękczynienia. Panie, chcemy Ci dziękować za wszystko i to najdrobniejsze, a nawet za to, czego nie mamy. Panie, nawet za to, za czym tęsknimy, oczekujemy, a to się nie spełnia.
Panie, bo wyznajemy, że Ty jesteś naszym darem największym. Ty jesteś Bogiem, któremu chcemy się kłaniać, dla którego chcemy żyć. Poprowadź nas, Panie, w tym roku i budź nasze serca, Duchu Święty, abyśmy znali Ciebie blisko. Abyśmy, Panie, oczekiwali na Twoje przyjście i byli użyteczni w Twoim Królestwie. Panie, byśmy nie przespali czasu, który nam dałeś. O to Ciebie prosimy, Panie. Pomóż nam, byśmy mogli lepiej służyć naszym rodzinom, błogosławili siebie wzajemnie i wykonywali Twoją wolę, Panie, w naszym życiu. W tych prostych, zwykłych rzeczach wywyższali Twoje imię. Dziękuję Ci za każdego brata, za każdą siostrę. Niech Tobie płynie chwała, uwielbienie i wdzięczność z mojego i z naszych serc. Amen. Chwała Ci, Jezus.
Nie wiem, czy to czytałem, czy to słyszałem gdzieś w jakiejś audycji. Ktoś mówił właśnie na temat tego, że jakiś polityk przeciwstawiał się Bożym planom. I Boży ludzie nie walczyli z tym politykiem, ale zaczęli Boga prosić o to, żeby postawił właściwych ludzi we właściwym miejscu. I nie trzeba było długo, odwołali tego polityka i ktoś inny poszedł na jego miejsce, dostał się na jego miejsce. I to był właśnie człowiek, który wykonywał dokładnie to, o co się modlili chrześcijanie, ci Boży ludzie. I wiecie, my często widzimy tylko jakby poza czubek własnego nosa, ale co jest za kulisami, tego nie wiemy. Ale Bóg ma moc i Biblia mówi, że On ustanawia królów i usuwa królów. A więc jeżeli w jakiejś dziedzinie coś nam doskwiera i w naszej gorliwości cielesności by się chciało dokonywać zmian, ale naszymi rękami. To nigdy nie prowadzi do dobrego, ale do tych dobrych zmian doprowadza modlitwa, błogosławieństwo. Pamiętam pewne świadectwo człowieka, który był sądzony przez sędziego i wysłany na Syberię, na katorżniczą jakąś odbycie kary ze względu na Ewangelię. I wtedy ten chrześcijanin, tak Duch Boży go ogarnął, popatrzył się w oczy temu sędziemu i mówi: Ty mnie dzisiaj sądzisz bezprawnie, ale kiedy ja wrócę, to Ty pójdziesz na wygnanie. I dokładnie tak się stało. Kiedy on wracał, tego sędziego zaaresztowanego wieźli na wygnanie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać i Boży lud ma Bożą wolę w swoim sercu. I dlatego, żebyśmy mogli to ciche i pobożne życie wieść, to Biblia mówi, że mamy się modlić. Modlić o tych, którzy są u władzy. Błogosławić ich. I żeby ta nasza modlitwa miała taki troszkę wymiar konkretny, to módlmy się w ten sposób: Panie, postaw ludzi takich, którzy wykonają Twoją wolę. Panie, usuń tych, którzy sprzeciwiają się wykonaniu Twojej woli. I wierzę, że Pan Bóg będzie błogosławił. My mamy akurat tutaj w Wiśle bardzo dobre, zresztą w ogóle w całym kraju jest to otwarte czas, otwarte drzwi do głoszenia Ewangelii, ale cała reszta różnych dziedzin naszego życia też wymaga naszej modlitwy, dlatego że wiemy, co się dzieje w świecie, jakie ideologie wchodzą, jakie naciski są i jak niektórzy z polityków ochoczo idą za tym, a drudzy próbują się opierać, ale nie mają sił, żeby się temu przeciwstawić. Ale Boży Kościół ma tą moc, ma tą siłę, żeby się temu przeciwstawić właśnie przez modlitwę. I Bóg może zachować nasz kraj od różnych wypaczeń i rzeczy bezbożnych, które na siłę chcą wchodzić, już wchodzą na cały świat i do różnych krajów, ale Bóg ma moc postawić tamę. Nawet jest powiedziane, że ten człowiek niegodziwości nie może się pokazać, nie może się objawić. Dlaczego? Bo jest ktoś, kto go powstrzymuje, albo coś, co go powstrzymuje. To jest Duch Święty w Kościele.
w Bożych ludziach, którzy są na ziemi. I diabeł nie może w pełni swojego dzieła dokonać, dopóki tutaj jesteśmy na tej ziemi. Modlimy się i wołamy, a Pan uczyni wszystko, co należy. Jest powiedziane, żebyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i uczciwością. Jest to Boża, bowiem rzecz chwalebna i miła w oczach Boga naszego Zbawiciela. To jest takie wyzwanie, które rzucam samemu sobie, ale też chciałbym was poprosić o to, żebyśmy się modlili o ludzi, którzy są w przywództwie w naszym kraju. Słyszymy różne kawały, różne dowcipy, różne memy widzimy w internecie. Często te memy mi przychodzą na Facebooka i wiecie, czasami by się chciało zaśmiać temu, ale widzę tam takie trzy kropki, klikam na to, ukryj ten post. Tego nie muszę widzieć, ale mogę się modlić o tych ludzi, aby Bóg dał nam właściwe życie i byśmy wykonywali Jego wolę. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w przygotowanie tutaj te stoły zanieśli. Za chwilę będzie sprzątanie tych stołów. Dziękuję wszystkim, którzy w kuchni się trudzili, którzy przynosili. Dziękuję prowadzącym, młodzieży i dziękuję również wam, którzy przyszliście i przede wszystkim chcę dziękować Panu za to, że dał nam taką okazję, taką możliwość, że możemy siebie nawzajem widzieć, dziękować Bogu za siebie i błogosławić sobie wzajemnie. Niech Pan będzie uwielbiony. Amen.